Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, drodzy bracia i siostry. Pozwólcie, że też zacznę od modlitwy i podziękuję Panu Bogu. Ojcze, dziękujemy Tobie za przywilej bycia nazwanymi Twoim przyjaciółmi. Dziękujemy Ci, że dałeś za nas swojego Syna Jezusa Chrystusa, żebyśmy mogli właśnie wielbić Ciebie, żebyśmy mogli we wszystkim, co robimy, wywyższać Ciebie. Nawet czy żyjemy, czy umieramy, ale właśnie dziękujemy Ci, bo jesteśmy tacy przyziemni, ale dziękujemy Ci właśnie, kiedy litujesz się nad nami. I myślimy też nad tymi, którzy w jakiś sposób tracą bliskich, czy to ze względu na chorobę, czy ze względu na starość, w jakiś sposób tracą ich. Dlatego, Panie, powierzamy się Tobie, mając właśnie tą ufność, mając tą nadzieję, która sięga poza grób, że Ty nas nigdy nie opuścisz. Nie opuszczałeś nas tu na ziemi, nie opuścisz nas również do końca, kiedy będziemy już po tamtej stronie. Dziękujemy Ci, że to Ty masz nad tym wszelką władzę, wszelkie panowanie. Tobie niech będzie chwała. Amen. Widzę, że temat już jest przed nami. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment z 22 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: Otom ja. I rzekł: weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o których ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka. A narąbawszy drzew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich: zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama: ojcze mój. A ten odpowiedział: oto jestem, synu mój. I rzekł: oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I poszli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i nóż, wziął nóż, żeby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: otom ja. I rzekł: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Potem podszedł tedy Abraham i wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dzień dzisiejszy: na górze Pana jest zaopatrzenie. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc: przysięgam na siebie samego, mówi Pan. Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Potem powrócił Abraham do sług swoich i wstawszy poszli razem do Berszeby. I mieszkał Abraham nadal w Berszebie. Po tych wydarzeniach doniesiono Abrahamowi: oto Milka urodziła synów Nachorowi, bratu twojemu. Usa, jego pierworodnego, i Buza, brata jego, i Kemuela, ojca Arama, i Keseda, i Haso, i Pidasza, i Idlafa, i Betuela. A Betuel zrodził Rebekę. Tych ośmiu urodziła Milka Nachorowi, bratu Abrahama. A nałożnica jego imieniem Reuma także urodziła Tebacha, Gamacha, Tahasza i Maachę. To ważne, te nazwiska również. Do tego też nawiążemy. Teraz próba tego urządzenia działa. O Abrahamie jeszcze kilka słów. Wszyscy chyba doskonale orientują się, że Abraham to oczywiście ojciec wiary. Tak to mówimy o nim przeważnie, prawda? Ojciec wiary. W jakim wieku zapisał się do szkoły, czy pamiętamy? 75 lat, prawda? To jest ten moment, kiedy Bóg staje na jego drodze. 75 lat. Ale czy na tym kończy się wszystko, co Bóg miał do powiedzenia w jego życiu? Wiemy dobrze, że nie. Dzieje się mnóstwo różnych rzeczy i teraz ma 100 lat i przychodzi czas na test. Przychodzi czas na bardzo poważny egzamin jego życia. I to jest taka od razu bardzo ważna lekcja, prosta, pierwsza, że nigdy nie jesteś zbyt stary, żeby jeszcze zmierzyć się z jakimiś nowymi wyzwaniami. Nigdy nie jesteś zbyt stary, żeby stoczyć jeszcze jakieś bitwy w twoim życiu, żeby nauczyć się nowych prawd. Na tym polega życie wiary, że my ciągle idziemy do przodu z Bogiem, uczymy się z Bogiem, robimy kolejne kroki z Bogiem. Nie opowiadamy świadectw wyłącznie, jak to kiedyś onegdaj było, jak byłem malutki i chodziłem tutaj do zboru. To piękne, ale życie wiary to jest dynamika i to trwa. Tego właśnie uczymy się tutaj, patrząc na Abrahama. Ktoś powiedział w taki sposób, kiedy przestajemy się uczyć, przestajemy rosnąć. A kiedy przestajemy rosnąć, to przestajemy żyć. Więc ważna lekcja dla naszego życia. Znamy też inne... Aha, to jest takie wprowadzenie małe. Kim jest ta dziewczynka po lewej stronie? Czy to jest nauczycielka? A ten chłopczyk po prawej stronie, czy to jest strażak? No tak wyglądają. Jakby byli rzeczywiście strażakiem i nauczycielką. Oczywiście to są dzieci, one się tylko bawią, ale muszą przejść jeszcze wiele rzeczy. Nawet jeżeli to gdzieś w ich sercu powstało głębokie pragnienie, jeżeli jest nawet prawdziwe, to one będą musiały jeszcze przejść wiele różnych etapów w swoim życiu, kiedy rzeczywiście staną się czy to nauczycielami, czy strażakami, którzy ratują życie innym osobom. Więc czym jest wiara? No, Biblia bardzo prosto w kilku słowach mówi o tym, żeby tylko tak podsumować. Bez oczywiście wiary nie można podobać się Bogu. Piotr mówi, osiągając cel wiary, czyli zbawienie dusz. Jakub mówi, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. I Tymoteusz, staczaj dobry bój wiary. Jeszcze chwilkę do tyłu, tak? To są takie krótkie podsumowanie, jakby no po co jest wiara, prawda? Widać tu dynamikę. Bóg w ogóle patrzy tylko na to. Tyle, że problem jest w naszym społeczeństwie bardzo często taki, że większość mówi wierzy w Boga, wierzy w Boga. Ale wiara w Boga to nie jest jakaś ogólna wiara, tylko ona jest ściśle związana z osobą Pana Jezusa Chrystusa. I nie można podobać się Bogu, nie pokładając swojego zaufania całkowitego w Jezusie Chrystusie. I wtedy jest proste pytanie, no a kim jest dla ciebie Jezus? Jak bardzo go kochasz? Teraz właśnie wróciłem w piątek, wróciłem z takiego tygodniowego szkolenia na Litwie, ze szkoły po prostu jechałem tam, ale moim największym zawsze pragnieniem, radością jest to, kiedy mogę dzielić się swoim świadectwem, kiedy mogę opowiadać. I no jak to w Polsce? No wiecie, no moi koledzy, koleżanki też mówią, jeżeli zapytasz, wierzysz w Boga? Tak, no wierzę w Boga. Ale czy kochasz Jezusa? Czy kochasz Jezusa? No wiesz, tak ogólnie wierzę. To nie wystarczy? Nie, nie wystarczy. Nie wystarczy. I na dodatek jeszcze, ta wiara, nawet jeżeli masz tą prawidłową, w Jezusa Chrystusa, to wszystko ładnie nazwiesz, tak jak to powinno być nazwane, biblijnie, bo my oczywiście biblijni jesteśmy. Nawet jeżeli to nazwiesz, to ta wiara musi być doświadczana. Ta wiara musi być wypróbowana. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Coś dzieje się z naszym charakterem. Bóg szuka ludzi charakteru, którzy, to jest nawet w języku polskim, wiara, wierność, wytrwanie, to razem gdzieś w jakiś sposób jest związane. Znalazłem taki oto obraz. Posłuszna wiara zwycięża w życiowych próbach. Bardzo mi się podoba. Lubię obrazy. Bardzo często zastanawiam się, kiedy byłem nawet gdzieś w jakimś wielkim muzeum gdzieś tam w świecie i były te właśnie obrazy biblijne. Zastanawiam się, skąd im przychodziło do głowy, jak oni byli ubrani. Także to dziwne, bo na przykład można zobaczyć poważne obrazy, poważnych malarzy, sceny z życia Jezusa, ale ubiór na przykład mają z czasów tegoż autora, który malował, tego artysty. Tak? Ale jak wyglądało to wtedy? Jak wyglądało to z Abrahamem? Czy żona rano pytała się, gdzie ty się wybierasz właściwie? Czy ja ci pozwoliłam iść, jeszcze bierzesz syna ze sobą? To dziwnie wygląda. Czy on rozmawiał w ten sposób? Czy były jakieś wokół rozmowy? No Biblia nic nie mówi na ten temat. Ale później, kiedy jeszcze idą, prawda? Jest sporo takich prostych pytań, które no, gdzieś tam syn zadaje. Mamy drwa, mamy to wszystko, ale gdzie jest ofiara, prawda? Jak zachowywał się Izaak? Czy buntował się? Czy płakał? Czy dobrowolnie się położył? Czy rozumiał, co ojciec w ogóle chce zrobić? Jak to wszystko wyglądało? Nad to wszystko jeszcze chciałbym, żebyście przypomnieli sobie słowa Pana Jezusa, kiedy opowiada o Abrahamie i mówi, że Abraham widział mój dzień. Pamiętamy te słowa? Abraham zobaczył mój dzień. I jak zareagował? I ucieszył się. Abraham zobaczył dzień Pana Jezusa i ucieszył się. W którym momencie? Co zobaczył? Co tak naprawdę zobaczył Abraham? Ta pierwsza Mojżeszowa, 22 rozdział, mówi nam chyba o największym takim zmaganiu, jakie spotkało Abrahama w jego życiu, z jakim kiedykolwiek się zmierzył. I chyba nikt z nas z takim zmaganiem się nie zmierzył. Czy to na pewno Boża wola? W taki sposób postąpić? Więc posłuszna wiara, ona zwycięża w tych życiowych chwilach. Posłuszna wiara zwycięża w tych życiowych chwilach. I mamy pięć takich prostych lekcji, które chciałbym, żebyśmy rozważyli. Pierwsza z nich brzmi w taki sposób: spodziewaj się testów ze strony Boga. Ale żeby spodziewać się testów, prób, to muszę rozróżniać. Jaka jest różnica między próbą a pokusą? No jest problem w języku nie polskim, ale właśnie oryginalnym. I nawet Stary Testament, jeżeli został przetłumaczony na grecki, to znajdujemy to samo słowo. Próba i pokusa to jest to samo słowo. Kiedy będziemy mieli do czynienia z listem Jakuba, mamy to samo słowo, tylko że tłumaczone albo próba, albo pokusa. Więc jak to mam rozróżnić? Jak mam rozumieć to, co dzieje się w moim życiu? Ja często mam, wiecie, że jestem nauczycielem w szkole, więc muszę robić testy. Nie lubię, kiedy mi robią testy. Teraz właśnie byłem na szkoleniu, to oczywiście nam robiono testy, tak? I sprawdzali nas, czy to już rozumiemy, czy to dostaliśmy dyplom na koniec nawet. Ale uczniowie, no rzadko kto lubi, Panie Boże, daj doświadczenie w moim życiu, daj próbę, daj jakieś coś trudnego, bo szukam jakiegoś wyzwania. Mało kto w taki sposób się modli, prawda? Raczej modlimy się o błogosławieństwo, Panie Boże, błogosław, usuń wszystkie problemy w moim życiu, żeby nie było żadnych trudności, trudnych chwil. Ale to nie jest modlitwa człowieka, który chce tego, żeby Bóg w jego życiu realizował swoją wolę. Więc jeżeli jest już test, uczniowie mówią, ale to jest taki niezapowiedziany test. Ja mówię, jak to niezapowiedziane? Zaczynał się rok szkolny, powiedziałem, że będzie tyle testów. Będzie wiadomo jakiego przedmiotu, będzie wiadomo ile pytań. Także było na początku powiedziane. Bardzo podobnie jest z nami, nawet z apostołem Pawłem, jeżeli dobrze przypominacie sobie, kiedy zaczynała się jego droga, to Ananiaszowi powiedziane jest i pokażę mu, ile będzie musiał wycierpieć. Innymi słowy, tak jakby powiedział, i pokażę mu, przez jak wiele testów, sprawdzianów, prób będzie musiał przejść. I nas to również czeka. Jeżeli mamy być ludźmi wiary, nasza wiara musi być doświadczona w taki czy inny sposób, prędzej czy później. I najczęściej mówimy, Boże, nie dzisiaj, nie teraz. Niezapowiedziany ten test. Ale Pan Bóg ma swój czas i Pan Bóg wie, kiedy, co należy w naszym życiu zrobić. Na przykład niektórzy się pobierają. Pierwszy krok do takich bardzo poważnych prób życiowych, prawda? Jeszcze nie wiedzą, oni jeszcze się uśmiechają. Myślą, że to ich nie spotka. Po co nam te testy? Jeżeli ja robię testy swoim uczniom, to oczywiście oni przez to wiedzą, na jakim poziomie są. To już umiem, tego jeszcze nie umiem. I podobnie z tymi próbami w naszym życiu. Próba i pokusa. Właśnie, to jest takie bardzo ważne rozróżnienie. Więc pierwsza kwestia jest, skąd pochodzą. Jakub mówi bardzo wyraźnie, że one pochodzą z naszych pożądliwości. Drugie, do czego prowadzą? Pokusa będzie prowadziła do tego, żeby pokazać we mnie co najgorsze. I to diabeł stoi za tym. Moje pożądliwości mnie prowadzą, ale to ten diabeł właściwie robi to wszystko, żebyśmy potknęli się. Jeżeli Bóg dopuszcza do próby w naszym życiu, oczywiście, że szatan ma w tym udział bardzo często, tak? I to nawet czasami czytamy o jednym i tym samym wydarzeniu z życia apostoła Pawła. On mówi z jednej strony, że Bóg, a z drugiej strony mówi, że diabeł. Tak? Także to najlepiej powiedział właśnie Luter, że diabeł to jest taki pies na smyczy u Pana Boga. To jest diabeł, należy do Pana Boga. Nawet z Jobem, pamiętacie, musiał się za każdym razem pytać, ile może, tak? Jego dobytku, jego zdrowia i nie dalej. Także oczywiście, że Pan Bóg jest za tym wszystkim i jak powiedziane jest przy Piotrze, Pan Jezus mówi do niego, Piotrze, ale ja wstawiałem się za wami. I gdyby nie wstawiennictwo Pana Jezusa, gdyby nie Duch Święty, który jest nam dany, gdyby nie to, że to Bóg doprowadza nas do swojej chwały, to nie dalibyśmy rady nigdy z niczym. A nawet gdybyśmy dali rady, to byśmy się wzbili w pychę i znowu byśmy upadli z tego powodu. Także sami z siebie nie mamy szans. Jeżeli popatrzymy na Abrahama, Abraham przechodził mnóstwo różnych testów. I to jest bardzo pocieszające, że nie był zawsze takim superbohaterem w każdym momencie. Kiedy miał opuścić swoją rodzinę, tą skąd pochodził, kiedy miał wyruszyć, kiedy Bóg go powołuje, idzie, prawda? Pierwszy test. Zostawia rodzinę, idzie do przodu. Drugi test, kiedy następuje głód w kraju, nie za bardzo mu idzie, prawda? Ucieka się do ludzkich środków, do ludzkiego zaopatrzenia i ucieka wtedy do Egiptu po pomoc. Po powrocie przechodzi pewien test taki społecznościowy, kiedy jest ich już za dużo, muszą się rozdzielić. I mówi do swojego bratanka, że ty pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo, jeżeli ty pójdziesz w lewo, to ja pójdę w prawo. Tak? Nie patrzy na korzyści swoje, na swój status, pozwala mu. Był też taki moment, że pamiętamy, Lot trafia do Sodomy, Sodoma jest podbita, jest zdobyta przez jakichś królów. I tu też jest test, prawda? Abraham nie powiedział, a dobrze mu tak. Wybrał sobie, tak, patrzył na co idzie, poszedł za oczami. No, taki chytry był. Poszedł tam, gdzie bardziej zielono mu było, tam, gdzie mu się bardziej podobało. I mógł go zostawić tam. Ale nie, Abraham, pamiętamy, dobiera sobie 300 ludzi ze swoich, idzie i pokonuje 5 królów. Odbija swojego bratanka. Przy okazji jest jeszcze jeden test. Ponieważ oni, ci królowie, których on uratował, znowu z Sodomy, mówią, to bierz nasze bogactwa, to wszystko do ciebie należy, uratowałeś nas. A mówi, nic nie chcę z tego. Tak? Miał kolejny test. Nic nie chcę z tych rzeczy, które ktoś mógłby mi dać ze świata. Sprawa ojcostwa, ten pierwszy moment, kiedy Sara się zniecierpliwiła, kiedy podstawia mu swoją niewolnicę. Tu ewidentnie trzeba powiedzieć, że Abrahamowi nie poszło najlepiej w tym teście. Później musi pożegnać się z Ismaelem, kiedy Ismael jest już taki nastoletni. Bóg nakazuje mu go odesłać. Tak? I robi to, jestem posłuszny. Chociaż to musiało być, możemy sobie wyobrazić, jakie to musiało być trudne. Więc jak powiedziałem, to słowo pokusa i próba jest takie samo. Czy kiedy czytamy tutaj o Abrahamie, czy kiedy czytamy o Panu Jezusie, kiedy jest kuszony na pustyni, czy to, o czym mówi właśnie Jakub w swoim liście, zaraz to przeczytam, czy ten fragment, który jest mowa w psalmie, sprawdź serce moje, doświadcz serce moje, to są te same słowa przez cały czas w Biblii się pokazują i one są używane. Dobrze. List Jakuba, pierwszy rozdział. Przeczytam tylko te parę wierszy. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota. Ja to mam tu przecież ten werset tutaj. O. Weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny do pokusy, do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Pytanie, jakie moglibyśmy tu zadać, co powoduje moje błądzenie? Kiedy błądzę? Kiedy? Czy błądzę wtedy, kiedy dlatego, że jestem próbowany? Czy moje błądzenie wynika z tego, że przechodzę próbę? Panie Boże, za trudne to dałeś dla mnie. Czy dlatego, że mam próbę? Błądzenie, zwróćcie uwagę na to, polega ze złego myślenia o Bogu. Niech nikt nie mówi: przez Boga jestem kuszony, przez Boga jestem próbowany. Bo Bóg nie podlega takim pokusom, Bóg takich rzeczy nie robi. Więc bardzo ważne jest to, żebyśmy, kiedy jesteśmy próbowani, nasze myśli zwracali ku Niemu, ku Bogu. Bardzo ważne jest to, żebyśmy poznawali Jezusa Chrystusa, naszego Pana. I jeżeli tego nie robimy, no Bóg po prostu stawia na naszej drodze trudności, problemy, pokusy może, znaczy nie w tym sensie, że Bóg kusi, Bóg nikogo nie kusi, to nasze pożądliwości nas kuszą, ale Bóg wypróbowuje swoich ludzi, wypróbowuje po to, żeby ich wiara stała się cenna, szlachetna, żeby ich wiara doprowadziła ich do ratunku, do zbawienia, bo tylko w Bogu jest nasz ratunek. Oczywiście są różne inne powody, bo czasami jest to po prostu nasze nieposłuszeństwo zwyczajnie, kiedy jesteśmy nieposłuszni Bogu, tak jak Abraham właśnie między innymi, sami sprowadzamy na siebie problemy. Tak? I oczywiście tu też trzeba powiedzieć taką rzecz, nieposłuszeństwo to nie jest to, że ja nagle któregoś dnia wstaję, zostanę buntownikiem. Nie podoba mi się, jak Pan Bóg mnie prowadzi, nie lubię Go, nie lubię Jego praw, nie lubię Jego słowa, będę buntownikiem. No nikt w taki sposób nie postępuje, ale może są tacy, ale tutaj nieposłuszeństwo może być w taki bardzo prosty sposób, ponieważ jestem sfrustrowany, ponieważ albo nie osiągnąłem czegoś, co miałem nadzieję osiągnąć, Panie Boże, tak? Ja chcę to błogosławieństwo od Niego, chcę powodzenia, chcę szczęścia i nie mam. Albo nawet jeżeli mam, nawet jeżeli zdobędę coś, co bardzo miało mnie ucieszyć, nagle okazuje się, że to nie jest takie piękne, jak to wcześniej wyglądało. Bardzo często tak bywa ze związkami. Wchodzimy w związek małżeński, pełni entuzjazmu, szczęścia. No teraz to my pokażemy, jak to powinno w małżeństwie wyglądać. Tak? A później się okazuje, że ta druga strona nie jest taka cudowna. Ale piękniejsze odkrycie jest takie, to żona mojego przyjaciela napisała w taki sposób, mówi: zanim wyszłam za niego, ja myślałam, że jestem taka wspaniała. Lepsze odkrycie, lepsze. To prowadzi do jakiegoś rozwiązania bardziej sensownego. W każdym razie są różne problemy w naszym życiu, to nieposłuszeństwo, jest jakaś frustracja, jest strach, to co w życiu Abrahama było, bał się. A z czego ja wyżyję? Jak to będzie w moim życiu? I strach powoduje, że idę w kierunku nieposłuszeństwa. Jeszcze oczywiście to, co bardzo często wspominamy, mówimy, po prostu zwyczajnie tak w naszym życiu jest, że odchodzą osoby bliskie. Po prostu się starzeją, po prostu chorują. Tak? W Kętrzynie taka nasza droga przyjaciółka, to patrzymy, no właściwie odchodzi. I to nie ma co owijać w bawełnę, że może jeszcze coś będzie. Nie, z młodą osobą, 40 lat, i ona po prostu odchodzi. I czeka na spotkanie z Panem. I jaka nadzieję jaką nadzieję mamy się karmić? Oczywiście, że to jest najpiękniejsza nadzieja. Już niedługo zobaczymy się z Panem. Już niedługo zobaczymy Go twarzą w twarz. Ale to się dzieje. Te trudne momenty dzieją się w naszym życiu, choćbyśmy nie wiem, jak zaklinali rzeczywistość i nie wiem, jak próbowali od tego uciec. Więc są te, mówiliśmy o tym, skąd pochodzą, kto wykorzystuje to, ale jeszcze ostatnia rzecz, której tam nie wspomnieliśmy wcześniej, logika. logika pokusy i logika próby. Spróbujmy to sobie zapamiętać, bo to jest taka trudna rzecz. Pokusa wydaje się nam być zawsze bardzo logiczna. Tak? Pokusa wydaje nam się być zawsze bardzo logiczna. No przecież potrzebuję jedzenia. No przecież, jeżeli ta osoba mnie nie kocha, a tamta mnie kocha, no Pan Bóg nie chce, żebym był nieszczęśliwy w tym związku. Zmienię związek. To logiczne jest, prawda? Myślę, wspomnieć czy nie wspomnieć, ale byłem na tej Litwie. Spotkałem jakąś zakonnicę. Nie wiem skąd tam. I ona mi wspomina, że zna pewnego pastora. Okazuje się, że go znam. Świadectwo beznadziejne. Bo ten pastor mówi, że jest protestantem. Ja mówię, siostro Olu, strzeż się takich ludzi. To jest wstyd mi za takie świadectwo. Bo właśnie zostawił żonę, bo mu nie pasowało. Bo Pan Bóg nie chce, żeby on był nieszczęśliwy. I znalazł sobie inną. Jaki świat mały. Jaki świat mały. Niesamowite. Gdzieś tam na Litwie spotykam kogoś, kto zna z Polski pastora. A próby wydają się być czymś nielogicznym właśnie. No tak jak właśnie złożenie tego syna w ofierze. Przecież dlaczego Pan Bóg dał mu syna, a teraz mówi złóż go w ofierze? Próba wydaje się być zawsze nielogiczna. Więc pamiętajmy o tym, to jest jedno z ważniejszych rozróżnień. Pokusa i próba. Pokusy wydają się być bardzo logiczne. To wydaje się być bardzo sensowne. Zostawić rodzinę albo gdzieś tam wykombinować coś. To logiczne jest, to jest proste, to tak się składa nawet dobrze. Próby jakoś tak się nie bardzo składają. I chociaż wszyscy wierzący stajemy przed różnymi próbami, każdy z nas przechodzi różne. Każdy na różny sposób będzie przechodził te doświadczenia w swoim życiu. Ale one są skrojone na miarę. Skrojone na miarę. Bóg wie, z jakiej gliny jesteś ulepiony. Bóg wie, ile możesz znieść. I On tak cię poprowadzi, jeżeli jesteś Jego dzieckiem, On tak poprowadzi, żeby z tego wyszło czyste złoto, żeby z tego wyszła wiara, która jest szlachetna. Więc można powiedzieć w pewnym sensie, że to jest komplement, to jest uznanie ze strony Boga, kiedy przeprowadza nas przez swoje próby. To byłoby dziwne, to byłoby niepokojące i zastanawiające, jeżeli ktoś mówi, a w moim życiu to żadnych takich problemów nie ma. Ja nie mam żadnych problemów w życiu. To wtedy mogłoby być dziwne. Bóg przeprowadza nas przez tą szkołę wiary, bo chce nas promować jak najwyżej. I życie będzie utrapieniem też, jeżeli nie zrozumiem tego, że Bóg musi mnie przeprowadzić. Będzie utrapieniem, jeżeli będę myślał, że należy mi się tylko dobro, należy mi się tylko powodzenie. Życie wtedy będzie utrapieniem. Nawet chrześcijanie wtedy narzekają, biadolą i tylko mówią o polityce, o zdrowiu i tak dalej, o kłopotach, przeciwnościach. Jeżeli nie odkryjesz tego, że musisz przejść przez problemy i trudności, to będziesz prowadził mizerne życie. Tak. Po drugie, to przejdźmy to, idziemy dalej. Skup się na obietnicach, a nie na wyjaśnieniach. No takie zdanie tutaj. Wiara dopiero wtedy jest naprawdę testowana, gdy Bóg prosi nas, abyśmy znosili coś, co wydaje się nie do zniesienia, robili to, co wydaje się być nieuzasadnione i oczekiwali czegoś, co wydaje się być niemożliwe. Co bohaterowie biblijni mają ze sobą wspólnego? Co bohaterowie biblijni mają ze sobą wspólnego? Co ich łączy? Oni żyli właśnie obietnicami. Jedna z pieśni dzisiaj mówi o tym. Twe obietnice są dla mnie najcenniejsze. Bohaterowie biblijni żyli Bożymi obietnicami, a nie wyjaśnieniami. Jeszcze raz zastanówmy się, jak było to nierozsądne. Abraham otrzymuje, słyszy głos Boga, Bóg do niego mówi, otrzymuje rozkaz, weź syna swego, którego kochasz, idź i złóż go w ofierze. To jest nierozsądne. To wydaje się być absurdalne, ale wiedział, że Bóg jest Bogiem cudów. Wiedział, że Bóg ma swój plan. Nie rozumiał tego do końca, ale wykonywał to, co Bóg chciał od niego, żeby on zrobił. Kiedy zastanowimy się nad samym Izaakiem, przecież to był chodzący cud, prawda? Miało go nie być niejako. Miało go nie być, a jednak przychodzi na świat i jest takim chodzącym cudem. Jest darem od Boga dla Abrahama i Sary. W odpowiedzi na co? Na ich starania, na ich wysiłki? Abraham powiedział, umarło już we mnie, w Sarze, to co mogło biologicznie dać nam dziecko. To już się skończyło. Niemożliwe to było. A jednak Bóg odpowiedział na ich wiarę. Bóg odpowiedział na ich wiarę. Więc są te piękne momenty w naszym życiu, kiedy wiara to jest też takie właśnie zdobywanie. To było niemożliwe, wydaje się. A tu proszę bardzo, Bóg odpowiada, jest syn. Nie miało go być, jest. Kochali go i co więcej, jeżeli go kochali, oni całą swoją przyszłość, bo Bóg obiecał, w twoim potomstwie będą błogosławione narody. Boże, ale gdzie moje potomstwo? No gdzie? Całą swoją przyszłość, całą swoją nadzieję oparli na nim. Ale teraz Bóg prosi, żeby oni go złożyli w ofierze, żeby oddali go jemu. I Bóg wtedy testuje chyba najbardziej Abrahama. Czy zaufasz mi? Czy będziesz mi posłuszny? Czy zrobisz to, do czego ja ciebie powołuję? To tak jakby Bóg sam unicestwiał to wszystko, do czego Abrahama do tej pory doprowadził. Gdyby Abraham dyskutował na ten temat z Sarą, na temat tego, co usłyszał odnośnie Izaaka, domyślacie się, chyba rozwód byłby. Albo ktoś kogoś by zastrzelił. Przecież to jest niemożliwe, to jest absurdalne, to jest nielogiczne. Jak? Bóg obiecał, Bóg dał i ty masz go iść teraz złożyć w ofierze? To nie tak ma być, na pewno coś źle zrozumiałeś. Za stary jesteś, za głuchy, przesłyszało mu się. Naszą reakcją bardzo często w takim momencie jest, dlaczego Panie ja? Dlaczego ja? Dlaczego Panie i dlaczego ja? Dlaczego w ogóle Bóg w taki sposób robi? Od razu chcielibyśmy, co przez to mówimy? To wszystko, co się dzieje dookoła nas, musi mieć jakąś logikę, musi mieć wyjaśnienie, prawda? My chcielibyśmy wyjaśnienia. Ale wiara właśnie idzie, nie opiera się za wyjaśnieniem, ale opiera się na obietnicy. Opiera się na Bożej obietnicy. Pominę parę rzeczy tutaj, które chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie tego, jak Bóg doświadcza nasz, próbuje nasz charakter. Ale właśnie pytanie, jakich obietnic trzymał się Abraham? Jakich obietnic trzymał się Abraham? I tu mamy chociażby te słowa właśnie, 21 rozdział, jeszcze 12 wiersz, kiedy jest powiedziane, od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Więc musiał o tym pamiętać. Musiał to mieć w sercu i w pamięci. Bóg ma plan w związku z Izaakiem. Tak? Co teraz się dzieje? Nie mogę tego pojąć. Ale Bóg mówi, idę wykonać to. Hebrajczyków 11 rozdział od 17 do 19 wiersza mówi niesamowite świadectwo, tam podsumowanie życia Abrahama, mówi w taki sposób, że Bóg będzie w stanie podnieść go, on tam wierzy Abraham, że Bóg będzie w stanie podnieść go z martwych. Czyli Abraham niejako nigdy nie słysząc o zmartwychwstaniu, tak, wierzy, że coś takiego jest możliwe, że Bóg jest w stanie wskrzesić go z martwych w jakiś sposób. Jak? Znowu, wiara nie wymaga wyjaśnień. Oczywiście to nie znaczy, że ja nie muszę czasami zastanowić się nad tym, co robię, że nie muszę zapytać Boga. Możesz, masz prawo, pytaj, ale Bóg nie zawsze odpowie. Bóg nie zawsze odpowie. Później tak, jeszcze inne słowa, w 22 rozdziale, już w tym naszym rozdziale, w 5 wierszu, kiedy mówi, ej chłopiec, pójdziemy tam i oddamy cześć Bogu i powrócimy do was. No te słowa wyrażają co? No jest jakby, no jeżeli nie pewność, to przynajmniej nadzieję. Powrócimy tutaj. Pójdziemy tam, złożymy Bogu ofiarę i wrócimy. Co się tam wydarzy? Nie wasza sprawa, do sług mówi. Ale taki jest plan. Wrócimy. On nie zamierzał wrócić tam z jakąś urną, z prochami swojego syna. Nie zamierzał nieść z powrotem trupa. On chciał wrócić ze swoim synem. I tylko to wyjaśnienie z listu do Hebrajczyków może nam tu pomóc, że ufał, że Bóg w jakiś sposób to załatwi. Więc nie wiedział, gdzie idzie. Nie wiedział już w ogóle, samego początku, mówiąc o jego wyruszeniu za Bogiem, przez cały czas musiał ufać. Nie wiedział, gdzie pójdzie, mu pokaże ci ziemię, do której pójdziesz. Tak? Nie wiedział, kiedy znajdzie to miasto. Później przez cały czas czytamy w liście do Hebrajczyków, że oczekiwali miasta. Oni ujrzeli je z dala. I też nie wiedział, jak Bóg wzbudzi go z martwych, ale zaufał Bogu we wszystkim. I to Bóg poczytał mu jako usprawiedliwienie. To Bóg poczytał jemu jako usprawiedliwienie. Przecież, moment, powołany był już dużo wcześniej. A tu nagle czytamy, że to Bóg poczytał mu za usprawiedliwienie. Bo to jest jakby podsumowanie naszej drogi wiary. Nie tylko to, że kiedyś powiedziałeś, tak, chcę przyjąć chrzest i zostać członkiem zboru. Później musi być wiele razy to tak, Panie Jezu, cokolwiek Ty uczynisz w moim życiu, tak, Panie Jezu, cokolwiek Ty uczynisz w moim życiu, cokolwiek uczynisz w moim życiu. I to tak, nawet z tymi momentami, kiedy wyszło mu nie, nawet kiedy potknął się, ale liczy się to tak, na końcu tak samo, tak? Kiedy ufam Bogu bezgranicznie, bez względu na wszystko. Obejmujemy to, tak? Jesteście ze mną? Nie za długo mówię, zapomniałem patrzeć na zegar, nie wiem, kiedy zacząłem. Zapisałem się specjalnie po 21 latach kaznodziejstwa, zapisałem się do szkoły homiletycznej, mając nadzieję, że mi to pomoże skrócić kazania. Marne nadzieje. Idźmy dalej. Trzeci punkt. Przynajmniej po tym widać, gdzie jesteśmy. Jeszcze tylko dwa do końca. A więc my musimy również stać się zależnymi od Bożego zaopatrzenia. Pytanie takie, no właśnie, czego spodziewał się, czego Abraham mógł się spodziewać na tej górze Moria, kiedy tam się wspinał? No spodziewał się tego, że Bóg zaspokoi wszelką potrzebę. Że Bóg jest w stanie zaspokoić każdą tą wszelką potrzebę. Po czym to poznajemy? Bo widzimy to w tych słowach w 8 wierszu, kiedy mówi Bóg zapewni, tam jest to Jahwe i Re, tak? Właśnie te dwa miejsca tutaj mamy. Bóg zapewni, inaczej mówiąc, upatrzy sobie, on dopatrzy tej całej sytuacji, albo nawet jest słowo zaopatrzy w języku polskim. Całkiem spory zasób słów mamy, które związane są właśnie jakby patrzenie i reagowanie w związku z tym. Tak? Ktoś ma potrzebę, Bóg zaopatrzy, Bóg dopatrzy, dopilnuje tego. Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie. To jest odpowiedź Abrahama, kiedy Izaak się go pyta, ale przepraszam bardzo, ale gdzie jest ofiara? Tak? Mamy wszystko, żeby złożyć ofiarę, ale gdzie jest ofiara? Nic nie jest powiedziane, jak wyglądały dalej ich rozmowy. Czy rozmawiali cokolwiek? Nie mam pojęcia. Bardzo mnie to intryguje. To jest niesamowite. Może czasami nie trzeba nic mówić, ale czasami trzeba naprawdę powiedzieć rzeczy bardzo trudne, bardzo bolesne. I to swoim najbliższym. Bóg ma plan w związku z życiem Abrahama, ale ma też plan w związku z życiem Izaaka. Więc, synu, Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. Nie wiem, nie rozumiem, nie umiem wyjaśnić wszystkiego, ale na pewno Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. Pytanie jakby wstecz takie. Od czego mógł być zależny Abraham? Od czego mogła zależeć jego reakcja? Od uczuć? No to jest bardzo popularne dzisiaj. Tak? Co ci serce mówi? No co ci serce mówi? I nawet my mówimy, że Pan mi położył na serce. I nie chcę tego poddawać wątpliwość każdego takiego sformułowania, bo ja też tak mówię, że mi Bóg coś kładzie na serce. Tak? Ale muszę być z tym ostrożny. Muszę mimo wszystko porozmawiać może z rodzicami, może z kimś bliskim w domu, może z pastorem, może z zaufaną osobą starszym zboru. Porozmawiać, pomodlić się jeszcze, tak? Nie tylko uczucia, bo uczucia zgubiły wielu chrześcijan również. I pójść za sercem, to Salomon mówi, serce jest najgłupsze po prostu. Serce jest najgłupsze i najbardziej zdradliwe. Tak? Mógł pójść za tym. Czy mogli być to inni ludzie? Mogli być. Była to żona, byli słudzy. Oni mogli w jakiś sposób wpływać na jego decyzję, co on zrobi. A jednak jest ten moment, kiedy on musi jakby sam przed Bogiem, tak i tak ma być, i tak robię. Wiecie, musisz podjąć plany, musisz iść później, to nie było tak, że Abrahamie teraz złóż ofiarę i nagle Abraham wstaje, szybko zbiera syna z łóżka i składa go w ofierze. Nie. On szedł 3 dni. 3 dni. Ja nie wiem, czy ja bym z taką myślą wytrzymał 3 godziny. 3 dni szedł z tym synem, idą i on przez cały czas o tym myśli. Przez cały czas o tym myśli. Ludzie mogli mieć wpływ na jego myślenie, ale jego myślenie było zależne od tego, od Boga, co Bóg ma w swoim planie. I tutaj mam te fragmenty z Listu do Rzymian, 4 rozdziału, właśnie o mocy zmartwychwstania. Jak jest powiedziałem właśnie o Abrahamie, nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łono Sary. Nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Jakie to są ważne słowa, prawda? W ilu Bibliach są podkreślone? Cokolwiek obiecał, ma moc to uczynić. I również na te wspomnienie chociażby właśnie z życia Izaaka. Musiał to pamiętać doskonale. To nie było naturalne. To nie była moja zasługa. Więc teraz również to wszystko jest w Bożym ręku. To wszystko jest w Bożym ręku. I nie wiem, jak to jest w waszym życiu. Ja mam wiele takich momentów, kiedy Bóg uczy mnie, dosyć masz, kiedy masz na łasce mojej. Wystarczy ci, kiedy masz moją łaskę. Zupełnie ci wystarczy. Wiele takich momentów. Czy to są jakieś finansowe, czy to właśnie zdrowotne, w kwestiach tego, co działo się z nami w naszym życiu. Bóg miał wszystko pod swoją kontrolą. Nie musisz się o to zamartwiać. Co nie znaczy, że nie muszę pracować, nie muszę myśleć o przyszłości. Bo też znam przykłady takich chrześcijan. Bóg wszystko da, nie muszę w ogóle pracować. Tak? Tak to nie jest powiedziane. To nie chcę pracować, niech też nie jest. Tak jest powiedziane. Więc mam pomyśleć o tym, ale mam też zaufać Bogu. Jakikolwiek polityk będzie, jakakolwiek partia będzie, czy będzie wojna, czy nie będzie wojna, Bóg ma to pod swoją kontrolą. Czy będę zdrowy, czy nie będę zdrowy, Bóg ma to pod swoją kontrolą. A ja chcę wypełnić tylko to wszystko, co On ode mnie oczekuje. Więc gdzie Bóg napotyka nasze potrzeby? W jakim miejscu Bóg napotyka nasze potrzeby? No, to nie chodzi o to, że tylko w Kościół. Jak będziesz w Kościele Baptystów, to Bóg tutaj napotyka potrzeby wszystkich ludzi. I tu jak przyjdziesz, to wszystko będzie dobrze. Jak się pomodlisz specjalną modlitwą, wszystkie modlitwy będą odpowiedziane. Wszystko będzie na tak, halleluja i do przodu. Niekoniecznie. Najważniejsze miejsce jest Boża wola. Najważniejsze miejsce to Boża wola. Jestem tam, gdzie jest Boża wola. Jestem w Bożej woli. Kiedy zapytali Pana Jezusa, co jest wolą Bożą, co mamy czynić, tak? Co jest Bożą wolą? Pan Jezus powiedział, wierzyć we mnie. Jeżeli w coś wierzę, to ja w tym trwam. Ja się tego trzymam. Ja to zgłębiam. Ja poznaję możliwości, tak? Być w Bożej woli. Po drugie, kiedy Pan napotyka nasze potrzeby? No to tu również mamy taką podpowiedź z Listu do Hebrajczyków. To jest w stosownej porze, w stosownym czasie, w czasie potrzeby. Bóg ma swój czas i to nie jest ani wcześniej, ani minutę za późno. Dokładnie w tym momencie, kiedy trzeba było, Bóg przychodzi, Abrahamie, stój, zatrzymaj się. I przychodzi pomoc Boża. Bóg ma swój czas. Czasami wygląda, jakby zwlekał, ale Bóg się nigdy nie spóźnia. Wczoraj jeszcze znowu ktoś opowiadał, moja żona opowiadała świadectwa ze spotkania kobiet i też mnóstwo tego typu właśnie świadectw. Ktoś już wychodzi, wręcz wszystko jakby był posłuszny Bogu, idzie za Bożą wolą i nagle wszystko mu się wali. Tak? Uciekł czas, rzeczy się popsuły, wychodzi już z samochodu gdzieś tam na pole, płacze. Boże, czy ja coś źle zrozumiałam, czy coś źle robię. I wtedy Bóg wychodzi. I Bóg przychodzi z odpowiedzią. No tak jest bardzo często w naszym życiu. Jak Bóg dba o nas? Bardzo często jest to w taki zupełnie naturalny sposób. Tak, że to nie jest nagle, że leci na anioł i coś spadło mi z nieba. Tylko po prostu, tak jak tutaj, był to baran, zaplątał się rogami. Nagle go zauważa. Nie jest to stado baranów. Jest to tyle, ile on potrzebuje. W tym momencie to, co potrzebuje. I wreszcie, komu Bóg daje zaopatrzenie? No, tym, którzy Jemu ufają. Tak jak powiedziałem, wiara to nie jest tylko początkowy moment, który doprowadził mnie do chrztu. Wiara to jest moment, który zapoczątkował, owszem, ale będzie później powtarzany bardzo często, aż dojdę do tej pełni dojrzałości, do tej doskonałości Chrystusowej, po to, żeby ufać Bogu całkowicie, po to, żeby być używanym przez Niego, użytecznym w Jego ręku. I wreszcie ostatnia kwestia, dlaczego Bóg zabezpiecza nasze potrzeby. I od tej ostatniej przejdziemy do czwartego punktu. Ponieważ Bogu zawsze zależy na tym, żeby Jemu była oddana chwała. My żyjemy tylko po to. I nawet grzesznicy są tylko po to, żeby Bóg i tak sobie z tego chwałę odbierze. I tak wszyscy będą musieli uklęknąć przed Nim. My mamy tak żyć, żeby Jemu oddać chwałę całym swoim życiem. To jest ta pierwsza linijka modlitwy pańskiej. Święć się imię Twoje. Święć się imię Twoje. Tak? Bóg ponad wszystko. Bóg ma być wszystkim we wszystkim, jak mówi apostoł Paweł w Jezusie Chrystusie. Więc czwarta kwestia. Idziemy dalej. Staraj się i dąż do uwielbienia Chrystusa. No właśnie to jest to pytanie, które zadałem na samym początku. Z czego Abraham się cieszył? Pan Jezus mówi, zobaczył mój dzień i się bardzo uradował, bardzo się ucieszył. Co zobaczył Abraham? No mógł zobaczyć kilka rzeczy przynajmniej. Mógł zobaczyć na przykład właśnie narodziny Izaaka. Cudowne, niesamowite, niepojęte narodziny. Mógł w ten sposób mógł zobaczyć narodziny Pana Jezusa. Niezwykłe. Mógł też, później będziemy na końcu o tym powiemy, mógł popatrzeć na jego małżeństwo. Jak Bóg znalazł żonę dla niego. I mógł widzieć też tą przyszłą naszą oblubienicę Chrystusa, czyli nas. Tak? Jako oblubienicę Chrystusa. Ten dzień wesela. To wszystko mógł widzieć Abraham. W jakiś sposób. Ale myślę, tutaj w tym miejscu, w szczególny sposób, widział to, po co w ogóle miał narodzić się ten Boży Chrystus. Ten potomek z Abrahama właśnie daleko, daleko w późniejszych pokoleniach. Przychodzi ten, który ma uratować ludzkość. Ten, który ma być spełnieniem. Ten, w którym pokładane były tak wiele nadziei przez pokolenia proroków. Oni myśleli, jak to będzie, jak Bóg to zrobi. Nie przykazania, nie dobre uczynki. Jest ktoś, kto stanie się naszym reprezentantem przed Bogiem. Ktoś, kto nas uratuje, ochroni. Ten ktoś, kto pokaże, jak wielką cenę za sobą, swoim życiem, jak wielką cenę trzeba zapłacić. Jak Bóg poważnie potraktował grzech. To nie było, nie dał za nasz grzech milion jakichś tam owiec, miliony, miliony owiec. Nie, dał jednego, jedynego syna. Tak poważnie potraktował grzech. Myślę, że to zobaczył Abraham i uśmiechnął się, i rozradował się. Zobaczył zbawienie, ratunek, które Bóg przygotował i zobaczył to w tej sytuacji też ze swoim synem. Bóg dał mu tego doświadczyć. Zwróćcie uwagę, kiedy będziecie czytali psalmy, jak często psalmista utożsamia się, choćby psalm 22 właśnie, utożsamia się z cierpieniem Mesjasza. Jak często mówi, prorokuje właściwie Dawid o tym, co będzie się działo z Chrystusem, ale sam tego do jakiegoś stopnia doświadcza. Do jakiegoś stopnia. Tak jak Abraham, do jakiegoś stopnia. Nie w pełni. On nie złożył swojego syna. Bóg dał swojego syna. Rzeczywiście umarł, rzeczywiście zginął. Nie wiem, czy coś tu jeszcze? Piąta kwestia. Jeszcze takie zdanie jedno przeczytam może, bo to jest takie, bardzo mi się podobało, Marcin Luther powiedział, nasze cierpienie nie jest godne nazywać się cierpieniem, gdy zastanawiam się nad moimi krzyżami, cierpieniami i pokusami, jest mi wstyd prawie na śmierć, myśląc o tym, czym one są w porównaniu z cierpieniami mojego błogosławionego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Piąte. Ciesz się na myśl o tym, co Bóg ma dla ciebie. Piąte to już ostatnie, pamiętacie, także już blisko jesteśmy końca. Jeżeli chodzi o te próby, te doświadczenia nasze życiowe, to co przechodzimy w naszym życiu, zawsze jest jakiś potem. Zawsze jest jakiś potem. No jak się czujemy, kiedy upadamy? Nie lubię tego przypominać, ale sam to doskonale wiem, czuję, kiedy upadam, kiedy nie robię tak, jak powinienem. Jakie to jest paskudne potem. Prawda? Najpierw wydawało się to być takie atrakcyjne. Tam mówię, ta pokusa i próba, tak? Pokusa bardzo logiczna. Przecież potrzebujesz tego. Przecież potrzebujesz takiego samozadowolenia, takiego szczęścia, spełnienia. Weź to! A to potem jest straszne, jest obrzydliwe. Prawda? Znacie coś takiego w swoim życiu? Wystarczy kiwnąć głową. Dziękuję. To jest straszne potem. Ale jest też potem, kiedy ufamy Jemu, kiedy ufamy Bogu, kiedy wszystko składamy w Jego ręce, jest potem. Cudowne potem. Hiob mówi w taki sposób. Pamiętacie, no też moglibyśmy przejść przez to wszystko za dużo czasu, ale jest taki moment, kiedy w 23 rozdziale mówi: z prób wyjdę czysty jak złoto. Nie mówi tego w taki sposób zuchwały, bezczelny. Tak? Ja jestem, proszę bardzo, okaże się, że ja tu bezgrzeszny w ogóle jestem. Nikt nie wiedział, że jeszcze był ktoś bezgrzeszny. Nie w tym sensie. On mówi o tym, że Bóg wie, co Bóg z nim robi. Wie, że Bóg przeprowadzi go, mówi: wyjdę czysty jak złoto. I oczekuje takiego właśnie efektu. Nie widzi tego, nie rozumie tego. Przecież byłem Bogu wierny. Przecież szedłem za Nim. I to jest najlepszy dla nas przykład, że błogosławieństwo nie oznacza wyłącznie taki wszystko po drodze, kwiatuszki, kwiatuszki, wszystko pięknie, cudownie. Błogosławieństwo oznaczało w jego przypadku straszny dramat. Straszny dramat. Chyba najgorszy moment to był ten, kiedy żona przychodzi i mówi: złożesz Bogu i umrzyj. To chyba było najgorsze, moim zdaniem. Zgadzacie się ze mną? On mówi: wyjdę czysty z tego jak złoto. Tu czytamy o tym, Bóg jakby potwierdza jemu, on otrzymuje od Boga nowe uznanie. Pamiętacie ten moment, mówi: teraz wiem, teraz wiem. Bóg to wiedział i wcześniej, ale Bóg jemu daje dowód. Tak? Ja wiem czasami o swoich uczniach, na co ich stać, ale musi przejść test. Tak? I mówi: teraz wiem, teraz mam potwierdzenie. Ja nie wiem do końca, jak pójdzie moim uczniom, ale Bóg wie. Bóg wie. I Bóg jemu mówi: teraz wiem. To było powiedziane nie dla Boga. To nie Bóg się o czymśkolwiek przekonywał. Bóg to mówi dla Abrahama. Bóg to mówi dla niego. On musiał przejść ten test i Bóg daje mu jakby uznać: teraz wiem. Otrzymuje nowe uznanie. W pewien sposób otrzymuje jakby na nowo syna. Jeszcze raz. To też jest bardzo istotna, odrębna, ale bardzo ważna lekcja. Ponieważ dary Boże bardzo łatwo, dary Boże bardzo łatwo przekształcamy na bożyszcza. Dary Boże stają się bogami samymi wręcz. Łącznie właśnie z naszymi dziećmi nieraz tak jest. Tak hołubimy nasze dzieci. Nawet nieświadomie często mówi: mój skarbeńku, cały mój świecie cały. Tak? Mówimy tak do dzieci? Mówicie tak do dzieci, czy nie? No, czasami tak się mówi. No, już tak mówię, myślę, jejka, może ja coś źle mówię. No, to jakoś... przyzwyczajony jestem do tego, że ludzie odpowiadają na to, jak mówię. A tu wy tak bardzo tak przeżywacie to, widzę. Rozumiem. Okej. Więc jemu jakby dany został na nowo syn. Kiedy oddaję swoje dzieci Bogu, kiedy oddałem swoją żonę Bogu, kiedy oddawałem w tych trudnych momentach, kiedy oddawałem i to robiłem ciągle, i to robię nieustannie, to ja je wtedy mam jakby na nowo. Na nowo. Dalej mówi, dostał też nową gwarancję. Mówi: przysięgam Ci. Tak? Bóg mu przysięga. Jeszcze raz potwierdza błogosławieństwo, które zapowiedział mu już wcześniej. Ale jeszcze raz jemu to potwierdza z przysięgą. 14 wiersz. Nowe imię. Tak? Poznaje Boga jako nowe imię. Poznaje Boga jako ten Jahwe Jire, ten, który widzi, ten, który zaopatruje. I nie chodzi tylko o to, że Bóg zaopatruje moją spiżarkę na litość. To nie chodzi tylko o to, że Bóg zaspokaja wszystkie moje zachcianki. Tak? Chodzi o to, że ja potrzebuję czegoś, kogoś, dzięki któremu stanę przed żywym Bogiem. Przecież ja mam spojrzeć w oblicze Boga. To Bóg zapewnia. To Bóg zaopatruje. To nie jest werset ku temu, żeby tylko pomagać sobie, zachęcać siebie. Bóg zaopatruje, nie przejmuj się, lodówka jutro będzie pełna. Tak bywa. Ale to nie chodzi o to. Główne Boże zaopatrzenie dotyczy tutaj tego, Potrzebuje zastępstwa, ofiary, która, dzięki której będę mógł stanąć przed Bogiem, bo inaczej byłbym zniszczony. Bez wiary, pamiętamy, nie można podobać się Bogu. I wreszcie 23 wiersz, i tym kończymy takim pięknym akcentem. Pamiętacie, tam było wymienione mnóstwo imion. Abraham mógł mieć jakieś poczucie wręcz w tym momencie, no jak to? Moja rodzina, im się rodzą te dzieci, oni w ogóle Boga nie uznają, a tych rodzą mu się synowie, córki, rodzi mu się tego dużo, a ja co? Jeden jedyny syn i jeszcze mam go złożyć w ofierze? Ale poznaję tam też jeszcze jedno takie imię, tak? Pada to imię Rebeka. I znowu Bóg ma plan. Bóg ma plan. Piękne imię. Prawda? Młodzi ludzie też odkrywają, teraz będą odkrywali to brzmienie tego imienia nawzajem, będą wypowiadali i wręcz może szlifowali, jak będziemy się do siebie zwracali przez całe życie, tak? Żeby to było takie unikalne. Dla innych to może być taka osoba, ale dla mnie to będzie taka osoba. I tutaj to jest oczywiście Izaak, to jest Rebeka. My myślimy w tych kategoriach, że Boże, odkryj mi siebie. Chciałbym poznać Ciebie jeszcze głębiej. Chciałbym poznać Ciebie jeszcze bliżej. Odkrywaj mi siebie. I poznajemy Boga, jak to mówi Filip, pokaż nam Ojca, pokaż nam Ojca. I co odpowiada Pan Jezus? Widziałeś mnie. Filipie, widziałeś mnie. My musimy poznawać naszego Pana Jezusa Chrystusa. To imię zasługuje na wszelki wysiłek, wszelkie starania, żebyśmy wszystko zrobili. Muszę go poznać jeszcze bliżej.